służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Króla Chryste!
Zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Na samym początku witam się z Wami prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński. To kolejna nasza audycja. Pierwszy czwartek marca 2026 roku. Dzisiaj gościmy w naszym studiu ministrantów oraz ich opiekuna z Koźmina Wielkopolskiego.
Witamy naszych gości. Szczęść Boże, Janek jestem.
Szczęść Boże, Miłosz.
Szczęść Boże, Mateusz jestem.
Szczęść Boże, Jeremiasz.
Ksiądz Wiktor.
Witamy naszych gości, którzy przybywają do nas z Koźmina Wielkopolskiego, świeżo po zakończonych feriach. Koźmin Wielkopolski, parafia świętego Wawrzyńca. Na początku może poprosimy najstarszego naszego gościa, Jaśka, o wytłumaczenie i powiedzenie kilku słów o waszym patronie. W Koźminie Wielkopolskim są dwie parafie. Jedna z nich to właśnie parafia świętego Wawrzyńca. Na samym początku poprosimy księdza Wiktora, aby w dwóch zdaniach streścił, kim był wasz patron, którego czcicie w Koźmińskiej parafii.
Można by było dużo mówić o świętym Wawrzyńcu, ale z takich najbardziej podstawowych faktów, no to był diakonem. Jako diakon pomagał chorym, potrzebującym z ramienia papieża Sykstusa. I jest taka historia ze świętym Wawrzyńcem, kiedy go zapytano o to, aby pokazał całe bogactwo Rzymu, największe, to zaprowadził tych ludzi, którzy go o to pytali i pokazał im wszystkich chorych, cierpiących, potrzebujących, że to jest największe bogactwo Kościoła, ci ludzie właśnie, którym mógł usługiwać i innych też dawać świadectwo usługiwania po prostu no, miłością, dzielenia się sobą, żeby im pomóc. I zginął no, męczeńską śmiercią za wiarę, oddał życie za Chrystusa, był przypalany żywcem, więc dość hardkorowa śmierć, ale no, nie zawahał się i nie wyrzekł się Chrystusa, tylko rzeczywiście był gotowy oddać za niego wiarę, więc taki no, mocny patron.
Patron na nasze czasy, gdzie ta wiara też wymaga obrony, może nie tak radykalnej jak w przypadku Wawrzyńca, ale takiej codziennej, w codziennych okolicznościach naszego życia. Są z nami ministranci, podopieczni księdza Wiktora. Na początku chciałbym, aby nasi radiosłuchacze mogli was trochę lepiej poznać. Podzielcie się z nami swoją drogą ku ołtarzowi. Kiedy rozpoczęliście służbę liturgiczną? Co było takim motorem napędowym w tej służbie? Jak długo jesteście ministrantami? Zacznijmy może od Jeremiego.
Służbę zacząłem 9 lat temu, gdy byłem w zerówce. Zachęciła mnie do służby mama.
Okej. Mateo, jak było w twoim przypadku?
No, ja służbę zacząłem w 2016 roku i bardzo dobrze to wspominam, bo do tej służby mnie babcia między innymi zachęciła, która jest ogólnie bardzo wierząca. No, żyje tym kościołem, można by powiedzieć.
Czyli byłeś dla niej taką dumą, którą mogła zobaczyć też przy ołtarzu.
Oczywiście, i dalej jestem.
No, cieszymy się z tego powodu. Miłosz, co ty powiesz?
No, ja służbę zacząłem stosunkowo niedawno, ponieważ 4 lata temu i zachęcił mnie do tego ksiądz Mateusz Setecki.
Janek, nasz weteran?
Jeżeli chodzi o początki mojej służby, to jak dobrze pamiętam, to było w 2009 roku. Pamiętam, że najpierw mój kuzyn zaczął służbę ministrancką, potem następny kuzyn. No i tak się złożyło, że mama też w tym czasie mnie zachęcała do tej służby. Mówię, czemu nie, warto spróbować. I poszedłem, pamiętam, przyjął mnie pod opiekę ministrancką ksiądz Andrzej. I no, pamiętam, że początki były tego dość trudne, ale z czasem zacząłem to lubić po prostu i to się trochę stało takim moim stylem życia. Też tak muszę przyznać, że no, sam z siebie bym na pewno nie chodził do kościoła tylko po to, żeby siedzieć w ławce, stać, klęczeć i siedzieć. Wolę jednak coś robić, wolę być przy tym ołtarzu i służyć i rzeczywiście być częścią tej mszy. I to mnie tak najbardziej ciągnie do tego, żeby być przy tym Bogu i wszystko to obserwować, co się dzieje blisko ołtarza.
Mhm. Jasiek przed laty uczestniczył w kursie lektorskim.
Tak, zgadza się, w lektorskim.
W którym roku to było?
Kurs lektorski był jak dobrze pamiętam, w 2018, bodajże jesień, coś takiego, wrzesień.
To chyba pierwszy albo drugi kurs, który był prowadzony w naszej diecezji.
Tak, zgadza się, pierwszy kurs lektorski. Tak.
Jak wspominasz ten czas?
Bardzo dobrze wspominam. Jeju, dużo ludzi poznałem nowych z różnych stron Wielkopolski. Między innymi aktualnego wikarego, który jest w naszej parafii, księdza Wiktora. Bardzo dobrze wspominam te czasy kursu lektorskiego. Dużo nas wtedy było, nie pamiętam, może około kilkadziesiąt osób. No, dużo wyciągnąłem wtedy z tego kursu, bo nie tylko jak się czyta, jak się zachowuje lektor przy ołtarzu, ale też jak można się skupić, wczytać w Słowo Boże. Pamiętam takie zajęcia, nie pamiętam imienia tej pani, ale ćwiczyła dykcję naszą, to też pamiętam, dużo mi pomogło. Pamiętam, że też po tych kursach stałem się taki otwarty na ludzi, no bo jednak wszystko to, co tam doświadczyłem, no to z innymi ludźmi, nie? I no, od tamtego momentu jestem bardziej otwarty na Słowo Boże i nie tylko, całkowicie na służbę.
Mhm. Nasza audycja nosi tytuł o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Więc chciałbym was zapytać o to, czym lubicie się zajmować poza liturgią, poza służbą przy ołtarzu. Jakie macie hobby, co najbardziej lubicie robić, co jest waszą pasją. Może teraz od drugiej strony zaczniemy od Jaśka.
No to aktualnie pracuję. Na co dzień pracuję w firmie produkcyjnej od poniedziałku do piątku. Na co dzień pracuję, weekendami studiuję, po pracy, no zazwyczaj takie zwykłe sprawy w domu, po pracy zazwyczaj uczę się na studia, a tak poza tym, no to wiadomo, chodzę na co dzień do kościoła na mszę świętą. No i na co dzień bardzo lubię czytać książki, dużo słucham muzyki, uprawiam sport. Dużo też ostatnimi czasy podróżuję, więc to też tak bardzo mnie to dość rozwija. No tak poza tym to, no to nic w zasadzie takiego wow, nie wiadomo co. Myślę, że to tyle.
Miłosz, twoje zainteresowania, twoje zajęcia poza mszą świętą?
Moim głównym zainteresowaniem poza służeniem przy ołtarzu jest trenowanie piłki nożnej. Dokładnie 3 razy w tygodniu oraz granie w gry komputerowe.
Trenujesz jakoś tak profesjonalnie w jakimś klubie, czy amatorsko?
Tak, w klubie, tu okolicznym u nas w Koźminie.
Mhm. Mateo, twoje zainteresowania?
Ja bardzo, bardzo interesuję się dronami i głównie też graniem w gry, jak Miłosz. Ogólnie dronami bardziej się interesuję niż tymi grami, bo w tym bardziej po prostu siedzę i bardziej mnie to kręci. A tak jeszcze, omijając te dwie rzeczy, to interesuję się również sportem, bo bardzo lubię pływać i zarazem biegać.
Masz uprawnienia na prowadzenie tych dronów?
Oczywiście, kategorie A1 i A3.
Czym one się różnią?
Głównie odległością od latania od budynków i nad tym, że mogę nad ludźmi latać albo nie.
Dobra, i Jeremi?
Moim głównym zainteresowaniem poza służbą liturgiczną jest piłka nożna, jak i tenis ziemny i tenis stołowy.
Pięknie. Mamy różnego rodzaju turnieje ministranckie, w piłkę nożną również. Niebawem stoczycie walkę o Mistrzostwo Diecezji Kaliskiej. Będziecie też walczyć o wejście do Mistrzostw Polski, służby liturgicznej w piłce halowej. Natomiast przejdźmy może właśnie do waszej wspólnoty ministranckiej. Parafia w Koźminie Wielkopolskim, wśród wielu grup duszpasterskich działa wspólnota ministrantów. Ilu ona liczy członków?
Z tego, co ostatnio liczyłem na grupie, to ministrantów jest 29.
Mhm. Jaki jest przedział wiekowy tych ministrantów? Najmłodsi kandydaci, czy jeżeli są, i najstarszy weteran?
No, bardzo różnie, bo z tego, co wiem, to najstarsza osoba ma około 25 lat, o ile się nie mylę, a najmłodsza to chyba 6.
Nie. Staż bycia ministrantem. Dużo jest takich weteranów jak ty, Jasiek, z twoich roczników, czy jesteś takim wyjątkiem?
Nie jestem wyjątkiem, jest nas kilku. Jestem ja, jest Bartek, jest Stanisław, jest też Tomek, jak to tymi koledzy podpowiadają. I nie, to nie jest tak, że tylko młodzi są młodzi, to znaczy młodsi mniej więcej 6 albo 7 czy kilkanaście lat. To tak nie jest.
Tak, było 6-7 tradycyjne. Miłosz, czy dzisiaj służba liturgiczna jest zaszczytem, czy raczej czymś, co krępuje, czego raczej nie... No właśnie, klasa czy obciach? Czy raczej się nie przyznajemy do niej przed kolegami?
Wydaje mi się, że to jest bardziej jednak zachwyt. Jednak to nie jest powód do wstydzenia się wśród swoich rówieśników, ale jednak osoby młodsze, szkoła podstawowa, zbytnio nie chcą o tym rozmawiać i nie chcą się dać.
A wydawać by się mogło właśnie, że to dzieciaki chętniej służą, dla nich bycie ministrantem jest czymś takim normalnym, bo często koledzy z klasy też dołączają do tej służby. Natomiast ministranci starsi pokroju końcówka podstawówki, szkoła średnia, to bardziej gdzieś tam kryją w sobie, co robią poza zajęciami w szkole i nie zawsze gdzieś tam eksponują to, że przyznają się do Chrystusa.
Wydaje mi się, że dla osób właśnie starszych, typu już szkoła średnia albo już klasy maturalne i tak dalej, przyzwyczajam się do tego, że to jakby nie dla każdego ważne jest, co robią to jakby po szkole, czym się zajmują, a jednak w szkole podstawowej jednak większą część twojego życia spędzasz z rówieśnikami, z rodzicami i po prostu z opiekunami.
Powiedzcie naszym radiosłuchaczom, podzielcie się może tym, w jaki sposób funkcjonuje wasza wspólnota ministrancka. Czy macie wyznaczone swoje dyżury służenia w ciągu tygodnia, czy tylko przychodzicie w niedzielę, Jeremi?
Przychodzimy w niedzielę, nie mamy dyżurów podczas tygodnia.
Czy organizujecie w waszej parafii zbiórki ministranckie?
Tak się składa, że zbiórki takie ministranckie organizujemy, bo ostatnia zbiórka była 26 lutego, gdzie między innymi graliśmy w FIFA księdzem i takie ciekawe są te
Kto
zbiórki.
Kto zwyciężył?
No raczej Miłosz.
Aha, dobrze.
Bo on jest taki, można by powiedzieć, dobry w FIFA. Tak czasami się spotykamy na grę w piłkę halową i tak raz w miesiącu minimum są takie spotkania ministranckie. To jakby łączy tak wszystkich, można by powiedzieć.
Ważna jest integracja ze sobą, a gra zespołowa, tak jak piłka nożna, zwłaszcza ta na hali czy na boisku, uczy pracować w zespole. Liturgia też jest czynnością zespołową, gdzie każdy z uczestników musi umieć podjąć różne funkcje we wspólnocie, bo tylko wtedy, kiedy wspólnota współgra ze sobą, to liturgia może być piękna. Jeżeli chodzi o życie ministranckie, poza liturgią, poza zbiórkami macie jeszcze jakieś inne atrakcje, które by zachęcały do tego, aby w tej wspólnocie być? Czy oprócz tych zbiórek jeszcze coś organizujecie? Mówiłeś coś o piłce halowej, tak?
No tak, zdarza się, no właśnie, że sobie gdzieś wyjdziemy. Raz przykładowo na kebaba sobie poszliśmy z księdzem, to tak kilka razy w sumie nawet tak dobrze to w miarę wspominam. I to właśnie mniej więcej tak wygląda, że w soboty się najczęściej spotykamy tak na 3-4 godzinki, gdzie no dużo gadamy, ogólnie gramy między innymi. Czasami też zdarza się, że wejdziemy do kościoła się przykładowo pomodlić albo przećwiczyć jakieś różne funkcje podczas mszy świętej. Więc no według mnie takie spotkania są potrzebne i będą potrzebne.
Trening czyni mistrza. W czym dzisiaj wy jesteście mistrzami? Jaka funkcja liturgiczna sprawia wam najwięcej radości i czujecie się w niej najpewniej?
Moim zdaniem najbardziej satysfakcjonująca czynność w kościele to robienie ognia razem z Mateuszem.
Co dla ciebie jest taką...
No głównie kadzidło, tak. Bardzo to lubię, zadymić czasami kościół.
Mistrz kadzidła.
No oczywiście, 4 węgielki minimum
jak
muszą
w
być.
W Robloxie, Mati, szykuj kadzidło.
No tym razem tak, czasami co fajnie jest, jakieś rozkładanie kielicha charytatywne wleci. Co tam jeszcze? Tak, coś mogę powiedzieć, czego nie lubię robić. To
za chwilę do tego przejdziemy.
A, okay.
Miłosz?
Moją ulubioną czynnością, sobie to czynnościami podczas służenia jest rozkładanie kielicha oraz czytanie pisma.
Też uczestniczyłeś przed rokiem w kursie lektorskim. Jakie wspomnienia ci towarzyszą po tym kursie? Było to dla ciebie przeżycie?
Pozytywne przeczucia, pozytywne odczucia po tym kursie. Bardzo dużo znajomości oraz bardzo miła atmosfera była.
Jasiu, twoje ulubione zadania?
Na pewno moim ulubionym zadaniem jest czytanie Pisma Świętego, czytanie Słowa Bożego. A drugim ulubionym zajęciem jest oczywiście kadzidło, tak jak poprzednio powiedział Jeremiasz i Mateusz. Też lubię dołożyć kilka węgielków, tak żeby wierni dobrze się poczuli na mszy świętej.
Dobrze.
A teraz w drugą stronę. Czego nie lubicie robić, przy czym się nie czujecie pewnie?
Tak paradoksalnie mówiąc, to właśnie najbardziej nie lubię jednocześnie być przy ambonie i czytać tego Słowa Bożego, bo czasem są takie sytuacje, kiedy naprawdę się stresuję i nie mogę przeczytać tego Słowa Bożego.
Jak sobie radzisz z tym stresem? Co robisz wtedy?
Zazwyczaj robię znak krzyża na Piśmie Świętym i to mi bardzo dużo pomaga. Czasem też pomyślę sobie o jakimś świętym, na przykład o Janie Pawle II. Też mi tak bardzo pomaga. Też przed czytaniem zawsze na ręce sobie robię 3 razy znak krzyża i to takiej odwagi mi dodaje, jeżeli czuję się słaby przed przeczytaniem.
Miłosz, twoje niepewności, twoje jakieś obawy?
No to wydaje mi się, że funkcją, która daje największe obawy, że się jakby nie powodzi, to jest jednak moc dzwonienia dzwonków. Jaką musisz dać jakby moc podczas dzwonienia tego dzwonku oraz gong, ponieważ jednak to są odpowiedzialne funkcje, które są bardzo niedocenione.
Mateo, poza mistrzem kadzielnicy, co jest czymś, czego unikasz?
No ja bardzo unikam czytania. Teraz tak patrzę właśnie na księdza i się z tego śmieję. No nie dziwię się. Ale nie, bardzo unikam czytania właśnie, a tak czego nie lubię robić tak samo istnie, to do dzwonków chodzić, bo to tak dla mnie już takie dziecinne to jest.
Jeremi?
Moją największą obawą podczas służenia jest gong, bo się boję, że nierówno uderzy.
Pamiętajcie, że wszelkie obawy są po to, żeby je pokonywać. Nawet jeżeli coś nie wyjdzie, to zawsze można to przećwiczyć, ale jeżeli jest wykonywane z miłością do Pana Boga, to też się liczy jako sukces. Trwamy w czasie Wielkiego Postu. Jak wy podchodzicie do Wielkiego Postu? Czy to jest rzeczywiście dzisiaj czas wyjątkowy? Czasami jak się popatrzy na współczesny świat, to wydaje się, że to jest taki czas jak każdy inny. Nic nie zmienia w człowieku. Czy staracie się jakoś głębiej przeżyć Wielki Post? Czy uczestniczycie w nabożeństwach pasyjnych w waszych parafiach?
Dla mnie Wielki Post to jest, tak prawdę mówiąc, dla mnie czas Wielkiego Postu jest dobrym czasem, ponieważ człowiek może zwolnić, może tak spojrzeć w głąb siebie, chociażby podczas modlitwy lub też nawet na naszej służbie ołtarza. Tak, jeżeli chodzi o uczestnictwo w różnego rodzaju nabożeństwach, to chociażby jest to Droga Krzyżowa, wiadomo, Gorzkie Żale też co niedzielę. A jeżeli chodzi o taką moją indywidualną praktykę Wielkiego Postu, to na pewno takie ograniczanie się, jeżeli chodzi o obraz, o dźwięk. Głównie telefon, moim zdaniem, w tych czasach jest teraz bardzo, bardzo wciągający. I to myślę, że bardzo dużo przysłania, jeżeli chodzi o oglądanie tego i odczucie tego, co nam Bóg chce przekazać. Więc no jeżeli mogę komuś zachęcić do przeżycia Wielkiego Postu, to polecam odłożyć telefon i różnego rodzaju social media.
Miłosz, dla ciebie Wielki Post?
Dla mnie Wielki Post jest jednak okresem ważnym, ponieważ jest to okres, który możemy powiedzieć, że jest jeden z ważniejszych okresów podczas roku liturgicznego. I sądzę, że to jakby ten czas, patrząc na ogólnie wszystkie osoby, które po prostu, no, na randomowe osoby przychodni, no to uważałem ten czas to jakby za taki po prostu, że on po prostu jest i czasem przyjdą do kościoła i tyle. A jednak sądzę, że to jest czas, który powinniśmy jednak traktować troszkę bardziej specjalnie niż na przykład połowę wakacji albo po prostu jakiś pierwszy lepszy miesiąc.
Ja mam takie samo zdanie jak Janek.
Ja powiem, że mam takie same jak Miłosz.
Czas Wielkiego Postu, czas przygotowania do świąt wielkanocnych, ale jesteśmy też w wielu parafiach niedługo po zakończeniu kolędy. Wy jesteście długo po tej kolędzie, dlatego że zdradzimy naszym radiosłuchaczom, że u was kolęda miała miejsce we wrześniu. Dobrze mówię?
Oczywiście.
Księże Wiktorze, skąd taki pomysł i jak był odebrany przez ludzi?
Pomysłodawcą jest ksiądz proboszcz. To wynika z jego doświadczenia takiego pozytywnego już tej kolędy w trochę innym okresie niż zimowy, gdzie temperatury może są takie dość trudne dla kapłanów i często dla ludzi. Proboszcz Adam ma doświadczenie z poprzedniej parafii właśnie kolędy w tym okresie i też zdecydował się wprowadzić tutaj w naszej parafii coś takiego. ale byliśmy przyjęci bardzo dobrze. Chyba największy szok był wtedy, kiedy nie było kolędy pierwszy raz w styczniu. Tak, mhm. Czyli rok temu patrząc, nie było kolędy w styczniu, bo była właśnie...
we wrześniu.
Nie tylko we wrześniu, tutaj tak prostując, to też nawet wakacje troszkę, nie? Niedzielami wakacyjnymi wioski naszej parafii były w ramach kolędy odwiedzane, a samo miasto nasze, Koźmin, ta połowa, która należy do naszej parafii, rzeczywiście we wrześniu odwiedzaliśmy, ale byliśmy bardzo, bardzo miło przyjęci. Trochę inaczej, dłużej jest jasno, dość ciepło, bo we wrześniu w zasadzie nie padało. Tam mieliśmy chyba parę dni, kiedy deszcz gdzieś tam się pojawił na trasie, nie?
Mhm. Mateo, kolęda zimą czy latem?
Kolęda latem oczywiście.
Powiedzcie, też chodzicie po kolędzie razem z księżmi, tak?
Tak.
Jak to wyglądało? Normalnie, kiedy chodzą ministranci po kolędzie w okresie zimowym, wchodzą do domu, śpiewają kolędę. Jak wyglądało to w tej waszej kolędzie? Czy to też były takie typowe kolędy pastorałki, czy jednak zmienialiście repertuar na potrzeby czasu, w którym chodziliście?
Miłosz. Nie, no u nas repertuarem, jaki graliśmy, jaki śpiewaliśmy, była pieśń Oto jest dzień. Jednak był taki jeden wyjątek, gdzie zmienialiśmy ten repertuar, na przykład śpiewaliśmy Barkę. Wydaje mi się, że to były chyba pieśni, które najbardziej się przydały. Najbardziej po prostu były odpowiednie w tym okresie.
Piękne doświadczenie tej różnorodności w naszych parafiach. Myślę, że parafianie, ministranci innych parafii mogą posłuchać o czymś coś zupełnie nowej, dla nich niespotykane. Pięknie, że takie doświadczenie przeżyliście, że się nim podzieliliście. I pomału podsumowując tą naszą audycję, pytanie, które powędruje do księdza Wiktora. Jak pracuje się z ministrantami? Czy to jest radość, czy wielkie wyzwanie? Nasi ministranci z uwagą teraz patrzą.
Czuję presję.
Czują, tak, ksiądz Wiktor czuje presję, może tego nie widzicie w radioodbiornikach, ale zapewniam, że tak jest. Księże Wiktorze, wyzwanie czy radość? Jakie są plusy, co jest taką bolączką dzisiejszego duszpasterza ministrantów?
No myślę, że i radość, i wyzwanie. Najpierw radość, ale też świadomość tego, że to jest odpowiedzialność, wyzwanie, że to są konkretne osoby, które przez służenie przy ołtarzu też chcą doświadczać Boga, więc super, żebym im w tym nie przeszkadzał, a jeszcze lepiej, jakbym im pomagał. No, ale bardzo, bardzo fajne doświadczenie w ogóle tego. Koźmin jest moją pierwszą parafią posługi kapłańskiej, więc to jest dla mnie też coś nowego. Rzeczywiście mam odpowiedzialność za grupę ministrancką i pewnie jeszcze mam dużo rzeczy do poprawy i nauki, ale się bardzo cieszę, jak jestem przyjęty przez chłopaków, że się, myślę, dobrze czujemy w swoim towarzystwie, ale no, to nie chodzi tylko o to, a też myślę, że dobrze nam wychodzi ta służba przy ołtarzu, że staramy się dbać o piękno liturgii. Ja przynajmniej też dostaję takie głosy od ludzi, że bardzo się cieszą, że dbamy o tą liturgię, że są uroczyste asysty, że przygotowujemy, jeśli chodzi o święta, teraz Bożego Narodzenia, czy Triduum Paschalne, tak? Czy w ogóle tak w ciągu roku, że po prostu dbamy o to, tak? Żeby to nie było, żeby to było dobrze przygotowane. I ludzie, wiem, że to widzą i dają taki
sygnał.
Taki zwrot, nie? Taki angielski feedback.
Pozytywny feedback.
Tak.
Dla was ministrantura w parafii to jedno. Duszpasterstwo diecezjalne, w którym też uczestniczycie przez kursy, przez turnieje sportowe. Czy ono jest dla was jakąś pomocą? Czy czujecie taką więź z innymi parafiami, ducha rywalizacji? Czy jakoś tak, jak trzeba gdzieś jechać, to trzeba was zachęcać, bo nie chce się jeździć?
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o zachęcanie, to nie jest to zbytnio potrzebne, jednak czujemy to jakby duch rywalizacji pod kątem rywalizacji w ogólnym kontekście tego, jeśli chodzi o nawet sporty albo nawet jakieś troszkę może nie sporty ekstremalne albo jakieś fizyczne, ale na przykład szachy, to jednak czujemy ten duch rywalizacji do różnych parafii poszczególnych, nie wiem, tutaj wymienią, ale jednak... Jestem duch rywalizacji.
Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że się angażujecie i życzymy wam wytrwałości tej służbie liturgicznej, a księdzu Wiktorowi też tej wytrwałości w przewodzeniu młodym ludziom i prowadzeniu ich może kiedyś na drugą stronę ołtarza, aby ta służba ministrancka była też takim ziarenkiem, które pomaga wzrastać powołaniu kapłańskiemu. Czy jakieś pozdrowienia?
Chcielibyśmy bardzo pozdrowić naszego księdza proboszcza, resztę naszej grupy ministranckiej, oraz wszystkich tych, którzy nas wspierają na co dzień, naszą całą grupę ministrancką, jak i duszpasterstwo.
Ja pozdrawiam rodziców ministrantów, bo dzięki nim się dzieje dużo dobra.
Dołączamy się do tych pozdrowień i dziękujemy Wam za udział w tej audycji.
Teraz przechodzimy do drugiej części naszej ministranckiej audycji, czyli rozmowa z dzisiejszym gościem.
Gościem naszej drugiej części audycji jest Mariusz Paprocki, oficjalnie ratownik medyczny pracujący w karetce pogotowia i na szpitalnym oddziale ratunkowym. Prywatnie mój rodzony brat, więc dwóch Paprockich w jednym studiu jeszcze nie mieliśmy. Ale w tej części audycji rozmawiamy z osobami, które przed laty pełniły służbę ministrancką, a dzisiaj zajmują się różnymi zawodami. Zacznijmy od tej pierwszej części. Jak wspominasz swoją służbę ministrancką i w jakim wieku ona się zaczęła? Nie, żebym ja nie wiedział, ale to tak dla naszych radiosłuchaczy. Będziemy przyjmowali taką praktykę, że nie znamy się.
Rozumiem. Witam Państwa serdecznie. Jako ministra zacząłem w wieku bodajże 7 lat, to jeszcze było przed pierwszą komunią świętą i w sumie praktycznie do końca liceum byłem tym ministrantem.
Co było takim motorem napędowym do tego, żeby dołączyć do służby liturgicznej?
Myślę, że znajomi, bo dużo znajomych było ministrantami i gdzieś zadając się z nimi też chciałem spróbować swoich sił.
Czy wtedy bycie ministrantem było takim obciachem, do którego raczej się nie przyznawało, czy to, że ktoś służył przy ołtarzu, to mógł tak z dumą powiedzieć, bo koledzy bardziej to rozumieli i jeszcze dołączali do tej służby?
Nie, to nie był obciach, ponieważ my mieszkaliśmy na wsi i tam praktycznie każdy chłopak był ministrantem.
Jeżeli patrzymy na służbę liturgiczną przed laty, bo przecież ja też byłem ministrantem, ty byłeś ministrantem, często spotykaliśmy się przy ołtarzu wspólnie służąc do mszy świętej. Jakie zadania były takimi zadaniami, które najchętniej podejmowałeś?
Myślę, że palenie ognia. Jak były jakieś większe uroczystości, było trzeba rozpalić ogień, obsługa właśnie tej kadzielnicy całej, nie?
A jest coś takiego, czego byś się do dzisiaj nie podjął, jakbyś był przy ołtarzu?
Czytanie na ambonie.
Nie? Czemu?
Nie, ja dla mnie nie nadaję się do tego. Trzeba mieć odpowiedni głos, taki głos, że ludzie chcą cię słuchać.
A zdarzyło ci się czytać kiedykolwiek?
Na ambonie?
No.
No jak nikogo nie było.
Musimy dodać, że w Przyrodzicach, w naszej rodzinnej miejscowości, ta ambona jest taka prawdziwa. Wisi na ścianie, wchodzi się na nią po schodach, jest umieszczona na ścianie prezbiterium i używana na co dzień właśnie do wykonywania czytań mszalnych, do głoszenia kazań.
Jak w ranczu.
Jak w ranczu, tylko że w ranczu ona jest całkiem na boku, tutaj jest z przodu, że patrząc na ołtarz, patrzysz na ambonę. Rzeczywiście trzeba mieć takie predyspozycje, żeby wystąpić przed publicznością i cieszymy się, że w naszej diecezji nie brakuje osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji lektora. Taki kurs też rusza już za kilka dni, gdzie ministranci będą poznawali zasady właściwego czytania. Jeżeli chodzi o służbę liturgiczną, rozpocząłeś w wieku około 7 lat. Co było takim momentem, w którym przestałeś ją pełnić?
Dorosłość.
Dzisiaj, jak patrzymy na służbę liturgiczną, czy ta dorosłość przeszkadza w służbie?
No myślę, że na pewno ma się więcej obowiązków. Praca, rodzina. Wtedy, jak się chodziło do szkoły podstawowej, czy gimnazjum, czy nawet do tego liceum, nie miało się takich spraw, miało się mniej na głowie, więc automatycznie miało się więcej czasu na te rzeczy.
Ja czasami rozmawiam z ministrantami w naszej diecezji, to rzeczywiście ktoś tam pytam, czy jeszcze służy. Nie, teraz z dziewczyną to chodzę do ławki, nie? No, jak już dziewczynę poznałem, to dziewczyna nie puszcza, musi być obok. Czasami jak ktoś wyjeżdża na studia, to też jest pierwsze takie zderzenie z tą rzeczywistością, że nie zawsze jestem na miejscu i nie zawsze mogę być na mszy świętej, ale myślę, że za naszych czasów to było jeszcze takie naturalne, że kiedy ktoś kończył 18 lat, kto nie rezygnował z tej służby. Mimo, że był pełnoletni, dalej był przy ołtarzu, przynajmniej do tego czasu, kiedy wyjeżdżał na studia, rozpoczynał pracę. Ale jeden z naszych ministrantów, pamiętam, miał chyba 25-26 lat, jak kończył służbę, Piotr. I to było też takie zaskoczenie, kiedy zaczynaliśmy jako młodzi ministranci. On często przychodził w niedzielę na dziewiątą, no to właśnie dopchać się do jakiejś funkcji tą dziewiątą w niedzielę było ciężko, no bo wszystko robili starsi. Natomiast jeżeli miałbyś powiedzieć służba liturgiczna dawniej, a dzisiaj, dawniej było więcej chętnych, czy dzisiaj jest więcej chętnych, tak patrząc ogółem?
Dawniej było więcej chętnych. Pamiętam, jak przychodziła na przykład rezurekcja czy pasterka, to chociażby u nas w zakrystii brakowało kołnierzy do tych ministrantów. Teraz nie ma takich problemów.
A z czego to wynikało, że dawniej było więcej tych osób chętnych?
Nie wiem, może ludzie mieli inne podejście, zmiana pokoleniowa, bo to już jest też inne pokolenie. Może po prostu mają inne podejście do kościoła.
Ja też myślę, że przynajmniej tak patrząc na nas, to bycie ministrantem było trochę taką atrakcją. Była okazja, żeby wyjechać z domu z kolegami, się spotkać. Owszem, było się na mszy przy ołtarzu, ale przed mszą z kimś się spotkało, po mszy gdzieś się pojechało z chłopakami i to była taka forma też atrakcji. Dzisiaj dzieciaki mają pełno różnych zajęć. Jak myślisz?
Tak, to też może być prawda. Faktycznie wtedy to była taka okazja do wyrwania się z domu, do spotkania ze znajomymi. Teraz te dzieci faktycznie, tu jakieś treningi poza szkołą, jakiś orlik, jakieś zajęcia muzyczne, taneczne, mnóstwo tego jest. Kiedyś może faktycznie tego było mniej.
Przyszedł czas pełnoletności, przyszedł moment decydowania o wyborze swojej drogi życiowej. Poszedłeś w stronę ratownictwa medycznego. Czy to była pierwsza i jedyna myśl, takie zakochanie w tym zawodzie od pierwszego wejrzenia i na amen? Czy skąd to wynikało, czy pojawiały się wątpliwości?
Nie, na początku chciałem pracować w Państwowej Straży Pożarnej. Dopiero po czasie, że tak powiem, zrodziło się to ratownictwo.
Mhm. Nie jest to łatwy zawód, dlatego że często stajecie na granicy życia i śmierci. Może ja tak samo na granicy życia i śmierci, tej duchowej. Natomiast tutaj w moim przypadku często posługa jest już po śmierci. Ty jesteś na tej granicy. Czy to jest łatwy zawód? Czy nie ma takiej presji, obaw o to, że coś pójdzie nie tak?
W każdym zawodzie masz taką presję, nie wiem, chociażby policjant, czy dobrze sprawuje swoje obowiązki, nie wiem, czy zdoła złapać jakiegoś przestępcę. Myślę, że każdy zawód niesie za sobą takie przemyślenia.
Gdzie kończyłeś szkołę? Jak wyglądał proces rekrutacji na ratownika medycznego, ta droga studiów?
Studia. Na chwilę obecną ja robiłem licencjat w Katowicach, w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Licencjat trwa 3 lata. Teraz jeszcze można zrobić do tego magisterkę 2-letnią z ratownictwa medycznego. No i rekrutacja wygląda tak jak na każde studia. Trzeba dobrze maturę napisać i tyle, zaaplikować.
Mhm. Więc 3 lata, jeżeli chodzi o licencjat, 5 jeżeli z magisterką. Czy w tym czasie odbywają się jakieś praktyki w szpitalach, czy w jakichś, nie wiem, ośrodkach medycznych?
Tak, tak, tak. Zajęcia są w szpitalach, w Centrum Symulacji Medycznej, przynajmniej tak było w Katowicach, bo wiem, że nie wszystkie uczelnie takie miejsca mają, gdzie ćwiczysz te wszystkie scenariusze, te wszystkie sytuacje, które mogą cię spotkać w prawdziwym życiu.
Czy to, co uczy szkoła, jest zbieżne z tym, co się spotyka w rzeczywistości, kiedy zajeżdżasz na miejsce zdarzenia, czy jednak człowiek musi przypominać sobie i decydować ze wszystkim na nowo?
W jakimś stopniu na pewno przygotowuje, ale nie w całości. Żadna szkoła nie jest w stanie przygotować cię do pełnionego zawodu. Wszystko tak naprawdę od nowa uczysz się w praktyce.
Mhm. Na co dzień pracujesz na karetce pogotowia i na SOR-ze w Ostrowie Wielkopolskim. Które miejsce jest bardziej wymagające, bardziej takie, albo inaczej, takim miejscem, gdzie nie przewidzisz zdarzeń, z którymi masz do czynienia?
Znaczy, obydwa te miejsca mają swoje plusy i minusy.
Jakie?
Na karetce masz na pewno mniej tej pracy niż na SOR-ze. Przynajmniej w przypadku SOR-u w Ostrowie Wielkopolskim, ale tam już decydujesz sam. z kolegą z zespołu. Na SOR-ze zawsze masz lekarza nad sobą, którego możesz zapytać się o zdania. I tak naprawdę ten lekarz decyduje. Ale na SOR-ze za to jest dużo więcej pracy. Tam na to przychodzą pacjenci z różnymi problemami. No i tych ludzi jest po prostu więcej.
Mhm. Zacznijmy od karetki pogotowia. Jak wygląda taka praca? Przychodzisz i co robicie w tym czasie? Skąd wiecie, kiedy i gdzie się udać?
No przychodzimy do pracy na 7 bądź 8, zależy od podstacji. No i jesteśmy gotowi do wezwania. Mamy taki specjalny tablet, na który dostajemy powiadomienia. Przychodzi zgłoszenie, co się dzieje, dokładny adres, czy w kodzie pierwszym, czyli alarmowo, czy w kodzie drugim, czyli pojazd nieuprzywilejowany. No i wyjeżdżamy do zdarzenia, nie?
Mhm. Wiecie, do czego jedziecie? Jest to jakoś szczegółowo sprecyzowane? Często ludzie, kiedy wzywają pogotowie ratunkowe, mają pretensje, że dyspozytor dopytuje o tak wiele szczegółów. Czy to jest dla was pomocne? Czy to pozwala się przygotować po drodze, powtórzyć sobie jakieś schematy działań?
Tak, dobry wywiad zebrany przez dyspozytora to jest podstawa, aczkolwiek często się zdarza, że ten wywiad dyspozytora mija się z tym, co się okazuje na miejscu zdarzenia.
Na to zbiera się,
no chociażby to, że ludzie kłamią, bo na przykład chcą wymusić wezwanie tej karetki, a dyspozytor na przykład jakby usłyszał prawdę, dlaczego chcą tą karetkę, no to by pewnie jej nie wysłał. Więc po prostu wymyślają, koloryzują za bardzo. Poza tym czasami na przykład dyspozytor też nie ma czasu, żeby taki dokładny wywiad zebrać, no bo ktoś na przykład, nie wiem, jest jakaś poważniejsza sytuacja, ktoś jest w panice i trudno jest wywiad z taką osobą zebrać, bo ona za bardzo nie chce współpracować, nie chce odpowiadać na pytania.
Mhm. A jak już jesteśmy przy momencie wezwania pogotowia, co jest takim decydującym momentem, w którym ktoś może mieć spokój, że to jest ten moment, w którym dzwonimy po pogotowie i ono nie odmówi interwencji. A kiedy na przykład się powstrzymać od tego?
Znaczy, dyspozytor raczej nie odmówi nam wezwania pogotowia, bo tak naprawdę on nie widzi tego poszkodowanego, tak jak osoba dzwoniąca. Więc on nie jest w stanie zadecydować, czy to jest dobra, czy zła decyzja.
No ale nie wiem, ktoś skręci kostkę. To
już jest oczywiście nadużycie tego pogotowia, no bo nawet jeżeli ktoś nie ma samochodu, to może sobie zadzwonić po taksówkę czy Ubera, jak w dzisiejszych czasach, i pojechać do tego szpitala, nie? Skręcona kostka to nie jest stan zagrożenia życia, a blokuje karetkę. Aczkolwiek zdarzają się też takie sytuacje, że karetki przywożą takie rzeczy.
Mhm. A na taki powiat ostrowski dużo mamy karetek?
Na powiecie ostrowskim jest jedna karetka typu S, czyli specjalistyczna z lekarzem, i 5 karetek podstawowych z 2 ratownikami.
Mhm. Czyli rzeczywiście tam, gdzie nie ma potrzeby, lepiej nie nadużywać tej karetki, bo może być potrzebna w innym miejscu. Rozpoczynacie pracę, jedziecie na miejsce zdarzenia, spotykacie się z różnymi osobami, z różnymi emocjami, sytuacjami. Czy w dzisiejszych czasach ludzie raczej próbują na swój sposób udzielać pierwszej pomocy, czy raczej bezczynnie czekają i boją się podjąć jakichkolwiek działań wobec poszkodowanych?
Nie. W dzisiejszych czasach jest większa świadomość, zdaje mi się, że też przez media społecznościowe, które cały czas o tym mówią, chociażby o używaniu AED. Ludzie bardziej starają się pomóc temu poszkodowanemu niż przejść obojętnie.
Mhm. Kursy pierwszej pomocy, tak jak powiedziałeś, są dostępne w mediach społecznościowych. Czy warto, aby człowiek próbował się dokształcać, czy a raczej gdzieś tam liczyć na tą fachową pomoc?
Ale chodzi ci o taki kurs, który jest stricte przez internet, czy?
Nie, chodzi o takie różnego rodzaju filmiki szkoleniowe, gdzieś takie edukacyjne rzeczy.
No to tak, zawsze warto coś takiego obejrzeć, bo zawsze poszerzamy swoją wiedzę, ale na pewno lepiej też przejść się albo gdzieś zapisać się na jakiś kurs pierwszej pomocy stricte praktyczny, gdzie będziemy mogli faktycznie tego fantoma pouciskać, zobaczyć, jak to jest, tą klatkę piersiową uciskać, nie wiem, chociażby chwyt Hemlicha zastosować, czy uderzenia między łopatkami przy zadławieniach.
Kiedy mówimy o pierwszej pomocy, to nieudzielenie pierwszej pomocy jest w Polsce karalne. Ale jeżeli człowiek, nie wiem, próbowałby podjąć tą pomoc, ale uszkodzi pacjenta, chociażby, nie wiem, może pojawić się obawa, że ktoś traci przytomność, nie oddycha, trzeba rozpocząć resuscytację, no ale boję się, że połamie żebra albo coś zrobię poszkodowanemu. Jak wytłumaczyć takim osobom, żeby pokonali ten lęk, podjęli działania?
Na pewno od tego, że umrą, bardziej mnie zaszkodzimy. Czyli jeżeli nic nie zrobimy, to i tak umrze. Możemy spróbować go uratować, nie? Co do tych łamiących się żeber. Żebra często się łamią. Czy to jest najlepszy ratownik, czy lekarz, czy zwykły przechodzień, i tak te żebra mogą się złamać. SOR jest tak naprawdę dla każdego. Jeżeli mamy jakieś, nie wiem, problemy kardiologiczne, jakiś uraz, nie wiem, przewróciliśmy się, boli nas noga. No tak naprawdę no SOR jest od wszystkiego, nie? To jest taki przejściowy oddział, gdzie pacjent jest kwalifikowany, czy faktycznie coś mu dolega, wymaga hospitalizacji na danym oddziale, no, czy jemu życiu i zdrowiu nic nie zagraża i może spokojnie iść do domu.
To w którym momencie człowiek powinien zgłosić się do lekarza rodzinnego albo na przykład do tych przychodni takich jak nocna opieka zdrowotna zamiast na SOR?
A to też jest rozległe pojęcie. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, co nam się dzieje. To człowiek powinien wiedzieć, co mu dolega. Nie, na przykład jeżeli boli nas głowa i wiemy, że ten ból jest na przykład lekki, pojawił się już jakiś czas temu, nic nam się innego nie dzieje, no to spokojnie można iść do lekarza rodzinnego bądź na tą faktycznie wieczorynkę po godzinie 18 albo w weekendy i święta, a nie obciążać tym SOR-u.
Mhm. Długi jest czas oczekiwania na SOR-ze na przyjęcie?
To wszystko zależy od tego, ile jest pacjentów. Na SOR-ze jest system triażu, gdzie pacjenci mają nadawany kolor pilności. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony i niebieski.
I co one oznaczają?
Te kolory oznaczają, jak pilnie potrzebujesz uzyskać pomocy, nie? Czyli to jest czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem.
Mhm. Czyli czerwony natychmiast?
Czerwony jest natychmiastowa.
A niebieski?
No niebieski tam jest bodajże do 4 godzin.
Mhm. Czarny się zdarza?
No czarny to już na zwłoki.
Czarny to bardziej na wypadkach.
Na wypadkach, jest rejestracja medyczna, tak.
Mhm. Rozpocząłeś studia medyczne, myślałeś o pracy w straży pożarnej. Wzięło się to stąd, że nasza rodzina jest taką rodziną strażacką z pokolenia na pokolenie. Jesteś też naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyrodzicach. Wyjeżdżasz do wielu interwencji. Czy bycie ratownikiem medycznym daje też taki komfort załodze, która jedzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, chociażby wypadku drogowego, że na przykład wiedzą, że ty jesteś w obsadzie, to ty się zajmujesz poszkodowanymi, czy nie robi to większej różnicy?
Myślę, że daje to jakiś spokój ducha wśród chłopaków, że wiedzą, że jest ktoś, kto ogarnie temat, że nie muszą się tym za bardzo martwić i są stricte od pomocy temu człowiekowi niż od podejmowania jakiejś decyzji i zastanawiania się, co zrobić. Jeżeli na przykład jedziemy do tego wypadku, no to ja na przykład zazwyczaj na arcach jeżdżę jako dowódca, ale jeżeli jedziemy na przykład do wypadku, czy do jakiegoś, nie wiem, izolowanego zdarzenia medycznego, gdzie straż jest wzywana z powodu braku karetki w pobliżu, no to ja na przykład najczęściej wchodzę na tył jako ratownik, żeby faktycznie zajmować się tym poszkodowanym. I wtedy ktoś inny przejmuje rolę dowódcy.
Czy dzisiaj często się zdarza, że straż pożarna jest dysponowana w momencie, kiedy nie ma karetki?
Tak, często się to zdarza, nawet chociażby u nas na powiecie ostrowskim dużo jest wyjazdów, czy do pomocy ZRM-u, czy jako izolowane zdarzenia medyczne.
Czy w dzisiejszych czasach ta pomoc strażaków, którzy udają się jako pierwsi na miejsce zdarzenia w oczekiwaniu na karetkę, ta pomoc jest gorsza, czy dorównuje pomocy, które niesie?
Znaczy to jest zupełnie inny zakres, bo strażacy jakby mają kwalifikację, kwalifikowaną pierwszą pomoc, nie? KPP tak zwane. Ratownicy już mają medyczne czynności ratunkowe, czyli oni mają mogą podawać leki, kardiowersję chociażby robić, nie? Jeżeli stan poszczególnego tego wymaga. Na strażacy tak naprawdę poza badaniem urazowym, na przykład przy takim wypadku, nie? Zrobią badanie urazowe i tak naprawdę jeżeli nawet, nie wiem, odkryją, że pacjent ma odmę, no to nic z tą odmą nie mogą zrobić.
Odmę ale prężą. Gdzieś tam mogą podjąć reanimację, mogą tamować krwotoki?
Tak. Mają też praktycznie większość wozów, większość jednostek jest wyposażona w AED, więc na przykład tą resuscytację krążeniowo-oddechową mogą szybko zacząć, nie?
Są też torby medyczne, które mają gdzieś tam różnego rodzaju ich drżele i opatrunki, więc też już ten człowiek doświadcza jakiejś pomocy. Często, kiedy jeździcie do zdarzenia, czy jako straż pożarna, czy jako ratownicy medyczni, zdarzają się takie sytuacje newralgiczne, gdzie pojawia się nerwówka, trzeba sobie radzić z emocjami swoimi, drugiego człowieka. Jakie predyspozycje powinien mieć ktoś, kto aspiruje do bycia ratownikiem medycznym?
Czy na pewno trzeba wypracować sobie coś takiego, żeby umieć zachować zimną krew, czyli jeżeli jest jakaś presja, takie działanie w adrenalinie, musimy zachować zimną głowę, nie? Żeby ta sytuacja nie zaburzała nam oceny, naszej oceny, nie?
Czyli panowanie nad,
nad emocjami.
Emocjami i zachowanie zimnej krwi, co jeszcze? A jak na przykład podchodzicie do takich sytuacji, gdzie nie udaje się kogoś uratować, gdzie osoba umiera, czy wracacie do tego w myślach, czy raczej tak przychodzicie do porządku dziennego nad tym?
Też wszystko zależy od sytuacji, ale zazwyczaj no nie rozmyślamy nad tym zbytnio, nie? W sensie, no na pewno zastanawiamy się, czy zrobiliśmy wszystko dobrze, czy podjęliśmy odpowiednie kroki, ale no pracę staramy się zostawiać w pracy, nie? Każdy próbuje sobie radzić z tym, żeby nie rozmyślać już w domu, nie zabierać tego do domu, no bo to też trochę już zatruwałoby życie. Mhm.
Które wydarzenia czy akcje są najtrudniejsze do wyparcia z pamięci?
Myślę, że przypadki z dziećmi. Mhm. Dzieci, można powiedzieć, są tacy mali kosmici i postępowanie przy nich jest zupełnie inne niż u dorosłych. No i jednak faktycznie z takimi dziećmi bardziej człowiek się utożsamia przez to może, że ma swoje dzieci. Wyobraża sobie na przykład, że to mogło się przytrafić jemu dziecku. Mhm.
No rzeczywiście nawet tak w posłudze kapłańskiej, kiedy przychodzi gdzieś tam pogrzeb dziecka, czy właśnie posługa u dzieci chorych, no to człowiek bardziej przeżywa to, no bo kiedy człowiek się starzeje, odchodzi, no to taka kolej rzeczy, kiedy takie coś ma miejsce w przypadku dziecka, no to wiemy, że to nie taka kolejność. Więc mamy określony taki profil kogoś, kto chciałby zostać ratownikiem medycznym. Co dzisiaj by sprzyjało temu, żeby takim kimś zostać, jakbyś miał zachęcić osoby, które rozważają bycie ratownikiem medycznym, czy gdzieś mają taki pomysł na swoje życie, doradzałbyś czy odradzał? Co jest plusem, co jest minusem tego zawodu?
No, minusem na pewno jest odpowiedzialność, no bo tak jak powiedziałem, niekiedy stajemy przed decyzjami, od których zależy czyjeś życie. Plusem na pewno jest satysfakcja, jeżeli komuś uda się pomóc.
Mhm. Czy wiara w życiu ratownika medycznego jest potrzebna? Takie zderzenie się ze świadomością, że jest Pan Bóg, który gdzieś tam może prowadzić, czy to raczej jest u Was obecne, jest potrzebne?
Myślę, że tak. Też niejednokrotnie zdarzało mi się na przykład na SOR-ze, czy nawet w pogotowiu, że rodzina gdzieś tam na przykład prosiła o odpalenie gromnicy. I faktycznie na SOR-ze, na sali reanimacyjnej ją odpalaliśmy na prośbę rodziny. Czy też był wołany ksiądz na prośbę rodziny do ostatniego namaszczenia. Mhm. Więc ta wiara też się gdzieś tam przemyka.
Tutaj warto zaznaczyć właśnie, że jeżeli mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie odchodzą nasi bliscy, to
właśnie myślmy nie tylko o tym życiu doczesnym, o tej dobrej, fachowej pomocy medycznej, ale starajmy się też zatroszczyć o to życie wieczne naszych bliskich właśnie przez zawołanie księdza, który przyjdzie z sakramentami na tę ostatnią godzinę, czy właśnie przez otoczenie tych naszych bliskich modlitwą.
Jeszcze kilka ogłoszeń z kalendarium życia ministrantów diecezji kaliskiej na najbliższy czas.
A więc przed nami dwa najbliższe wydarzenia. W najbliższą sobotę, 7 marca, rozpoczynamy kurs lektorski i kurs ceremoniarza. Będą się one odbywały w parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Dzień później, 8 marca, będziemy przeżywali drugi turniej strzelecki służby liturgicznej. Zapraszamy i chłopców, i dziewczęta na strzelnicę w Przygodzicach. Dalej marzec zakończymy wielkopostnym dniem skupienia służby liturgicznej, który odbędzie się 22 marca. Tak jak wspomniałem, w marcu zostaną też rozegrane mistrzostwa diecezji w piłce nożnej halowej. Drużyny, które wygrały etapy rejonowe, będą rywalizowały o wejście do mistrzostw Polski. Chciałbym też od razu zaprosić wszystkich ministrantów w pierwszej kolejności na naszą samolotową pielgrzymkę do Francji i Hiszpanii, która odbędzie się od 17 do 24 sierpnia tego roku. Takimi głównymi miejscami, które odwiedzimy, będzie Lourdes i Barcelona. W programie nie tylko miejsca święte, ale też dzień spędzony na plaży, taki dzień odpoczynku, trochę rozluźnienia się po tej całorocznej pracy. I będziemy też gościli na odnowionym stadionie piłkarskim Barcelony. Będziemy zwiedzać muzeum i może uda się być na meczu Barcelony. Dlatego też zapraszam do tego, abyście polubili naszego Facebooka Ministranci Diecezji Kaliskiej i tam byli na bieżąco ze wszystkimi informacjami, angażowali się, przekazywali te informacje waszym wspólnotom. Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie! Wszędzie.
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.